Polacy są skłonni usprawiedliwiać nieetyczne zachowania finansowe, tak wynika z zaprezentowanego wczoraj badania Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych w sprawie moralności finansowej Polaków. Okazuje się, że przybywa osób, które nie zawsze uznają spłatę długów za obowiązek moralny. Jak wynika z badań, negatywne zmiany w podejściu społeczeństwa do tego obowiązku moralnego nabrały tempa w ostatnich latach. Usprawiedliwiania praktyk, jakie mogą być stosowane przez Polaków w codziennym życiu, dotyczyły na przykład akceptacji zachowań takich jak zatajanie informacji, uniemożliwiające im wzięcie kredytu, zaciąganie kredytu nie zapoznając się dokładnie z warunkami spłaty czy praca na czarno, by uniknąć ściągania długów z pensji. Dlaczego coraz częściej uważamy, że nie trzeba oddawać długów i jaki to ma wpływ na gospodarkę? Między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Małgorzata Tobiszewska, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw rynku pracy, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA, Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Wywiązywanie się ze zobowiązań finansowych oraz prawa wierzyciela do odzyskania swoich należności to świeży dzisiejszy temat, podważa już około 6 na 100 Polaków. Tak wskazuje cytowany komunikat i w komunikacie mówi prezes Konferencji Przedsiębiorstw Finansowych Andrzej Rotter. No i właśnie co się dzieje? Dlaczego rośnie akceptacja do nieoddawania długów? I jaki to ma wpływ na naszą gospodarkę? Jaki może mieć wpływ?
Przyznam szczerze, że nie rozumiem tego podejścia. Dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe, bo wydaje mi się, że długi są sprawą honorową i trzeba je oddawać. Jeżeli zaciągamy jakieś zobowiązania, no to trzeba je po prostu potem realizować. I zupełnie tego po prostu nie rozumiem. Mój umysł tego nie pojmuje.
Tutaj tak? W tym badaniu tak pewnie też duże znaczenie miały alimenty, czyli to takie ukrywanie się w szarej strefie, żeby alimentów nie pozwolić ściągać.
Myślę, że wiele jest takich sytuacji, kiedy rzeczywiście ludzie uciekają od takich zobowiązań. Między innymi rzeczywiście są to alimenty. I przyznaję szczerze, że nie rozumiem tego. Natomiast spotykam to. Spotykam to w swojej pracy, kiedy na przykład zdarza się, że pracodawcy, bądź też sama osobiście, rozmawiając z kandydatami do pracy, słyszę, że no ale niekoniecznie wcale ta umowa, bo ponieważ nie chciałby mieć tak, żeby potem alimenty...
Ujawnić
swoje dochody. Dla mnie to jest absurdalne, no bo to są jego dzieci. Natomiast muszę potwierdzić, że rzeczywiście takie sytuacje się zdarzają i mają miejsce. Zdarzają się też takie sytuacje, kiedy po prostu nie płacimy swoich należności za jakieś usługi, które zostały wykonane. I też spotykam wśród pracodawców takie sytuacje, kiedy mówią, że muszą w sądach odzyskiwać swoje pieniądze. Co jest przykre.
W długotrwałych procesach.
No, w długotrwałych procesach. Jak ktoś mi mówi, że nie wiem, ma do odzyskania, nie wiem, ileś tam kilka spraw prowadzi jednocześnie o odzyskanie pieniędzy, no to nie wyobrażam sobie, jak można funkcjonować.
No bardzo trudno. Ja jako pracodawca, przedsiębiorca od kilkudziesięciu lat, kilkakrotnie miałem takie właśnie sytuacje długiego odzyskiwania należności poprzez proces sądowy, gdzie druga strona się w miarę skutecznie ukrywała, czy przeciągała sam proces. Udało mi się w większości przypadków odzyskać należności, ale po 10 latach, jak się odzyskuje należność, to nie jest to żadna satysfakcja.
I domyślam się, że też jeszcze częściowa pewnie ta należność.
Nie, no z odsetkami, ale jednak najważniejsze są środki w momencie, kiedy one są potrzebne, prawda? Po 10 latach to zupełnie jest sytuacja finansowa. Ale wracając do tego ukrywania się, to też oczywiście nie jest jednoznaczne i proste. Oczywiście myślę, że społeczeństwo polskie jakby w ostatnich latach zachowuje się coraz gorzej, czyli brutalnie nie przestrzega zasad i reguł. Taką mam obserwację. I w związku z tym jeszcze trzeba też powiedzieć, że to jest pewna gra pomiędzy tym, kto pożycza pieniądze, jeżeli mówimy o bankach, a tym, kto zbierze te pieniądze, bo jeżeli uzmysłowimy sobie, że dzisiaj pieniądz jest towarem takim, jak często porównuję to do biustonoszy i ołówków, pieniądz jest towarem i sprzedaż tego towaru, którym jest pieniądz, odbywa się w taki sam sposób dzisiaj, jak sprzedaż ołówka czy biustonosza. To znaczy, ci agenci są szkoleni, jak namówić klienta do wzięcia kredytu, o jakich informacjach go nie poinformować. Ta kilkudziesięciostronicowa umowę, której nikt nie jest w stanie przeczytać, to jest standard, prawda, drobnym maczkiem napisane warunki, o których się nie wie.
I jeszcze niezrozumiałe językiem.
Do tego dochodzi oczywiście ignorancja ekonomiczna części społeczeństwa, która jak widzi na pasku, że oprocentowanie kredytu jest 178%, to nie zwraca na to uwagi, bo to tak krótko tam jest, prawda, a można dostać na parę tysięcy prawie za darmo, bez, za zerową prowizją banku, tak, takie to jest też oszustwo swego rodzaju. Także tutaj jest wiele do zrobienia i jeżeli taki naciągnięty klient dowie się w końcu, ile ma zapłacić, to ja się nie dziwię, że jak on pożył 1000 zł, a ma oddać 16 tysięcy po 5 miesiącach, to on po prostu robi wszystko, co może, żeby uniknąć spłaty. Czyli to jest jakaś część społeczeństwa, która tak się zachowuje, która wpadła w te sidła, no brak też edukacji ekonomicznej, a część społeczeństwa nie spłaca długów.
Bo to sposób na życie.
Bo nie. Ale myślę, że większość społeczeństwa jednak spłaca swoje długi i tutaj nie trąbiłbym na alarm. Natomiast ta, istnieje ewidentna nierównowaga między wypożyczającym czy pożyczającym pieniądze, a tym biorącym pieniądze, który nie ma sztabu prawników i często nie umie czytać umowy.
Jak podano w tym raporcie, jak wyliczono, najwyższy poziom akceptacji zachowań niemoralnych i nierzetelnych, 52%, dotyczy spłaty zobowiązań. Na drugim miejscu nieetyczne zachowania dotyczące zaciągania zobowiązań kredytowych. No, średnio ponad 44% tak, respondentów zadeklarowało w tym roku, że akceptuje taką postawę. A to ma przecież też wpływ zły na gospodarkę, bo jeśli przedsiębiorca nie dostanie zapłaty za jakiś swój towar, za swoją usługę, nie będzie w stanie zapłacić pensji pracownikom, nie będzie w stanie rozwijać firmy, rozwijać się, żeby zatrudniać więcej osób. I my sobie często z tego zupełnie sprawy nie zdajemy albo nie chcemy zdawać sprawy.
No tak, no to jest naturalną konsekwencją, że jeżeli, nie wiem, wykonałam usługę za ileś tam milionów, tak, i nagle nie dostaję zapłaty za to, no to też po prostu nie mam pieniędzy na to, żeby rozwijać dalej firmę, czy zapłacić pracownikom, swoim kontrahentom, tak, czyli znowu gdzieś się to przenosi, więc no to niestety ma konsekwencje rzeczywiście negatywne absolutnie ciągle, dla gospodarki.
Ciągle funkcjonuje to u nas w Izbie Gospodarczej, Regionalnej Izbie Gospodarczej Pomorza, żeśmy stwierdzili też w mojej firmie, czyli Pętli Żuławskiej, czy obowiązek, czy konieczność zawierania umów, tak? Konieczność zawierania umów pisemnych albo przeświadku, bo to sąd później uwzględnia, w najprostszy sposób. Ja już wielu lat promuję taką jednostronicową umowę, którą Niemcy wdrożyli u siebie, czyli wielu drobnych przedsiębiorców szczególnie to robi, czyli to są tylko 5 punktów zapisanych umowy, czyli kto, komu, co, za ile, prawda, i z terminem. Czyli tylko te, bez żadnych specjalnych opisów, bo te inne opisy, czy szczegóły wynikają, to wracam do tych bankowych umów, one wszystko są zapisane w ustawach i umowach, tak, ustawach w zasadzie, i rozporządzeniach różnego rodzaju. One są niepotrzebne tak naprawdę, bo zamedlają obraz. Wystarczy te 5 punktów zapisać na kartce papieru, się podpisa z dwóch stron i unikniemy w olbrzymiej większości mnóstwa problemów ze ściąganiem należności, bo też problemem jest to, że rozmawiamy, czy umawiamy się na tak zwaną gębę, mówiąc kolokwialnie, czyli ja zrobię coś, to zrobię, a później się nikt nie przyznaje, bo kłamstwo przed sądami, kłamstwo jest też bardzo popularne. Sam tego doświadczyłem, że w sądzie grupy ludzi umówiły się i kłamią w dosyć bezczelny, ordynarny sposób, nie bojąc się żadnych konsekwencji.
Dosyć ostry SMS od pani Katarzyny. Rośnie populacja wałkoni, cwaniaków, leni patentowych, słuchając rozmów ludzi, aż włos się na głowie jeży, jak można sobie planować takie życie. Na przykład, jak głupie i dają kredyt, to teraz niech kombinują, jak go odzyskać. Co gorsza, inni patrząc, kopiują takie zachowanie, bo skoro on może, to ja też mogę, może się uda. I jak wychować dziecko na porządną osobę?
No, żeby więcej takich spojrzeń było. Ale na razie miejmy nadzieję, że te badania, te dane, które tutaj dzisiaj przytoczyliśmy, że to jest margines i ten proces nie będzie się rozszerzał.
Tak, właśnie, żeby to nie był trend taki już, prawda?
Też pamiętajmy o tym, tutaj powiem coś może nie politycznego, ale jednak, że kłamstwo w życiu publicznym zostało uznane za towar dopuszczalny. Tak? Czyli jeżeli możemy kłamać w życiu publicznym, najwyżsi urzędnicy państwowi kłamią i to jest dowiedzione przed sądami, to ja, szary obywatel, też mogę kłamać, tak? Czyli też mogę oszukiwać. I ten trend jest takie przyzwolenie na takie zachowania chyba jest dosyć...
Przenosi się na społeczeństwo.
Przenosi się na społeczeństwo, oczywiście.
A my wracamy do gospodarki. Specjaliści wypatrzyli nową generację na rynku pracy, tak zwaną generację C. Od słowa connected, z angielskiego połączenie, czyli w sieci internetowej oczywiście. Łączy ona pokolenia i millennialsów, i Y, i Z. Cechą wspólną należącą do niej osób, czyli do tej generacji C, nie jest czas czy miejsce urodzenia, ale wspólne doświadczenie dorastania w świecie wypełnionym technologią, a także przyzwyczajenie do ciągłego dostępu do informacji z sieci. Dla tych osób liczy się możliwość realizacji pasji, także balans pomiędzy życiem osobistym a zawodowym. Są to osoby kreatywne, nie dostosowują się do problemów, ale je po prostu rozwiązują. No i właśnie, generacja C dla pracodawców to wyzwanie. Czy my w ogóle zauważamy na polskim rynku generację C?
Z opisu generacji C wynika, że tak naprawdę są bardzo fajni pracownicy. Kreatywni, tak? Rozwiązujący problemy. Czyli nic po prostu, tylko takich zatrudniać. Ja myślę sobie, że też jeżeli chodzi w ogóle o zatrudnianie pracowników i ten podział na różnego rodzaju generacje, to oczywiście no, można tam jakoś przypisywać różne zależności czy różne atuty poszczególnym generacjom. Natomiast tak naprawdę z perspektywy doboru pracowników to zawsze trzeba się pochylić nad konkretnym człowiekiem, bo to, że się należy do jakiejś generacji, bądź się nie należy do żadnej generacji, absolutnie nie ma przełożenia na to, jakim się będzie pracownikiem i czy ta osoba będzie dobrym kandydatem do pracy. Trzeba zbadać konkretne kompetencje danej osoby, dlatego ja tak jak gdyby, mimo że poruszam się stale na rynku pracy i jest mowa o tych generacjach, to ja zawsze muszę się przyjrzeć konkretnej osobie, bo co to znaczy, że jeżeli należy do tej generacji C, to czy rzeczywiście potrafi dana osoba rozwiązywać problemy, czy po prostu to jest tylko przypisane od tak sobie. Więc myślę, jeśli chodzi o pracowników i dobór pracowników i jak gdyby też podejście pracodawców do tego, to zawsze należy przyjrzeć się konkretnej jednostce. Natomiast jeżeli mówimy o całej generacji, jak gdyby też tutaj, no to absolutnie same plusy widzę.
No tak,
może ale... się wad nie dokopali.
No tak, ale tutaj jest kwestia też sposobu pracy, umiejętności pracy, ale też pewnych potrzeb i sposobu wykorzystania nowoczesnych środków do tej pracy. Bo jeden pracodawca, jak zobaczy kogoś siedzącego w komórce, uzna, że o, leń, wałkoń, bąki zbija nad komórką, pewnie ogląda jakieś głupoty, a być może właśnie w tym momencie ta osoba szuka konkretnego rozwiązania do zadania, które postawił pracodawca.
Dokładnie.
I to jest ta różnica w tych generacjach, że trzeba brać pod uwagę też sposób pracy.
Zgadza się. Ja doświadczyłem tego osobiście nawet. No. Bo w Pędzierzławskim jestem zatrudniony jako na kontrakcie menedżerskim. I muszę świadczyć usługi zarządzania, ale niekoniecznie muszę być w miejscu pracy. Jak poprzednio słyszałem, że właśnie jest taka możliwość pracy zdalnej i sam ją wdrożyłem na swoim przypadku, czyli mam tak zwany home office, tam mnie córka nauczyła, że jest takie pojęcie.
Określenie,
tak, że jak nie muszę być w pracy, muszę podpisywać dokumenty, to siedzę przy komputerze, piszę maile, odpowiadam na ten, jakieś opracowania i tak dalej, więc daje się to fajnie sprowadzić do pracy gdzie indziej, czasem w domu, czasem w miejscu, gdzie jest internet i gdzie można spokojnie popracować, ale to mi bardzo odpowiada, taki luźny czy taki, no, taki sposób pracy, który nie jest związany, że od 7.30 do 15.30, chociaż na moje stanowisko dopuszcza taką sytuację. Natomiast w firmie Pędzierzławskiej My zatrudniamy ludzi i firmy, które zajmują się obsługą turystów, no i tam nie ma miejsca za bardzo na takie luzackie czy takie home office'owe podejście do pracy, bo po prostu musimy przywitać turystę na pomoście, musimy zabrać od niego opłatę, musimy pomóc mu przysumować. Ta cała logistyka przybycia lub wypłynięcia turysty, dać mu ulotki, poprosić o wypełnienie ankiety, cała procedura, którą każdy ma spisaną, co ma tam wykonać, więc tam takie działanie jest trudno dopuszczalne, natomiast jesteśmy oczywiście otwarci na nowe pomysły, na trochę inny sposób pracy, który tam się też objawia, czyli oni widzą w nas, w zarządzie firmy, partnerów do bardziej luźnej wymiany zdań, oni nie boją się mówić o swoich problemach, czy o tym, czy jakby chcieli pracować, i my staramy się im tutaj wyjść naprzeciw ich potrzebom i myślę, że taki sposób, tutaj nazwano to pokolenie C, to raczej obserwuję w sytuacjach tych zawodów takich zupełnie, nie powiedziałbym dziwnych, ale część młodego społeczeństwa szczególnie wybiera sobie inny sposób na życie niż tradycyjny, tak bym to ujął. Czyli my mamy ten taki ścieżkę, prawda, szkoła, nauka, praca, kredyt, mieszkanie, taki cały emerytura, co mnie już tam dopadło w jakiś sposób. Natomiast część młodych ludzi bardzo fajnie ma inny pomysł na życie. Wszystkich namawiam na to, żeby sobie zrobić taki plan strategiczny, kiedy zajmowałem się intensywnie strategiami rozwoju. Plan strategiczny na życie, tak, na życie, czyli że niekoniecznie to musi być ten utrwalony. Oczywiście wykształcenie polecam jednak, ale na przykład wybór miejsca zamieszkania i pracy, tak, czyli ostatnio gdzieś tam za granicą spotkałem Polaka z rodziną, który tam był raz na wyjeździe i postanowili, że ono się przeprowadzić i z usług turystycznych takich dorywczych zrobić sobie sposób na życie. Bardzo mi się to podobało. Czyli takie poszukiwanie swojego miejsca i odpowiedź na pytanie, co chciałbym tak naprawdę w życiu robić, czym się zajmować i sobie zaplanować tą ścieżkę, bo u nas brakuje takiego strategicznego podejścia do życia, nie tylko w życiu prywatnym, ale też w pracy czy w samorządach. Czyli zarządzanie strategiczne, to tak nazywam.
Ale tutaj się zgadza, ludzie często więcej czasu poświęcają na planowanie własnych wakacji niż reszty swojego życia. Tak?
Dokładnie, tak.
No tak, tak. Ja też pracuję z takimi osobami, które gdzieś tam zmieniają swoje spojrzenie zawodowe i swoją ścieżkę kariery i często mówią, no coś bym chciała, czy coś bym chciał zrobić innego, ale co? No nie mają jeszcze pomysłu. Właśnie więc to jest kwestia tego, że czasami po prostu nie szukają tak.
A wiele jest dzisiaj takich osób? Dużo?
Jest sporo.
To są młodzi ludzie.
I młodzi, i w starszym wieku po prostu nie planują swojego życia zawodowego, bo jak mówią,
myślę, że olbrzymia większość.
Tak, jak szukają pracy, to mówią o tym, że okej, no szukam pracy, no jakiejś, żeby dała mi jakieś tam utrzymanie, żeby jakiś poziom zarobków, no ale jakiej pracy szukasz konkretnie? No nie wiem, no jakiejś takiej. No,
ale to taką, podział na jakąś fizyczną, umysłową, chociaż tutaj jest.
No tutaj jest jakieś rozróżnienie, bo mają świadomość tego, jakie mają wykształcenie i jakie uwarunkowania, ale jak pytam się, co chciałabyś ty, co chciałbyś robić w życiu zawodowym za rok, za 5 lat, nie mają koncepcji i to jest niezależne naprawdę od wieku i niezależne od wykształcenia. Tak?
Bo tego tematu, czyli zarządzania strategicznego, nie ma praktycznie w żadnym szczeblu nauczania, nie pojawia się tak naprawdę. I w ramach regionalizmu gospodarczego robiliśmy dosyć dużo strategii rozwoju w gminach. I jeżeli zadawałem na seminarium pytanie uczestnikom tego seminarium, jak sobie wyobrażają siebie i gminę za lat 10-15, to martwa cisza zalegała. Oni wiedzieli, co zrobić jutro, pojutrze, tak? Jeszcze w ciągu tam roku, dwóch jakąś drogę wbudować.
Gaszenie pożarów.
Natomiast w horyzoncie 10-15-letnim nie byli w stanie praktycznie niczego powiedzieć. Dopiero naprowadzając ich jakoś tam, to pokazuje, że my jesteśmy, cały system edukacji powinien też w tą stronę spojrzeć mocno. Czyli popatrzmy na filmy amerykańskie, tak? Tam zawsze jak jest problem, to pytanie pierwsze pada, jaki mamy plan. Tak, jaki mamy plan? Czy przygotowaliśmy plan A i jeszcze plan B, tak? Jak się nie uda, to co?
I zarządzanie kryzysowe.
Dokładnie, jak ja biorę kredyt, to ja muszę zawsze pomyśleć, okej, okay, ale jak się nie uda go spłacić, a mi coś mi się nie uda w biznesie, jak ja go spłacę, tak? Jaki ja mam plan B na tą sytuację? I czy nie zostawiłem całego dorobku życiowego, nie zaryzykowałem bezmyślnie, tak? Czyli to zarządzanie strategiczne polecam.
Zmieniamy troszkę temat, choć nadal zostajemy na rynku pracy. Było o pokoleniu C, to teraz o pokoleniu seniorów. Są seniorzy, którzy nie chcą odchodzić z rynku pracy. Okazuje się, że w 2018 roku w grupie zawodów pracownicy wykonujący pracę proste zatrudnionych było prawie 21 tysięcy osób w wieku 65+, i w porównaniu do 2017 roku ich liczba wzrosła o ponad 15%. Tak wynika z komunikatu Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. Większa skala zjawiska wynika z danych ZUS. Liczba pracujących emerytów wzrosła w ostatnich 4 latach aż o 30%. Na koniec 2018 roku było ich już ponad 747 tysięcy osób. I jaka jest właściwie dziś sytuacja seniorów na rynku pracy? Czy nadal jest tak, że... Teraz okazuje się, że w sytuacji, kiedy dowiadują się, jaką mają emeryturę, jak niską, zapada decyzja, idę do pracy, ale z tymi ofertami to chyba nadal nie jest różowo.
Ja chciałam powiedzieć, że po pierwsze bardzo się cieszę, że coraz więcej emerytów pracuje, bo to jest lepiej oczywiście dla nas, jeśli chodzi o rynek pracy, i też, że dostrzega tą potrzebę, bo zakłysnęliśmy się czymś, obniżeniem wieku emerytalnego, co dla mnie no naprawdę nie wiem, jaki powód jest tejże radości, chyba że lubimy żyć w biedzie, zwłaszcza na stare lata, no bo taka przyszłość nas czeka. Wcześniejsze emerytury? Niższa emerytura, biedowa im emerytura. I koniec, kropka, powinniśmy mieć taki elementarną wiedzę na ten temat. Natomiast jeśli chodzi o pracodawców, myślę, że wszystko jeszcze jest przed nami. Ja myślę, że tutaj nie do końca jeszcze dostrzegają wartość tych pracowników. Cały czas chcieliby zatrudniać młodych, energicznych i tak dalej. Natomiast no to tak brakuje jeszcze takiego spojrzenia odnośnie wartości pracowników dojrzałych, tak?
Bo cały czas panuje stereotyp, prawda? Starsza osoba to równa się zwolnienia lekarskie i koniec.
Wszechobecne, dlatego ja tak walczę ze stereotypami, dlatego też mówiłam o generacji, jak mówiłam o generacji, to nie mówimy o całej generacji, tylko patrzmy na daną osobę, bo rzeczywiście te stereotypy, które mi przypisują, te negatywne, które przypisuje się osobom dojrzałym, wcale nie muszą dotyczyć wszystkich, tak? Tak samo możemy znaleźć 20-latka, który jest niechętny do rozwoju, nieenergiczny, nie umie rozwiązywać problemów, jak i 60-latka. To nie zależy naprawdę od wieku, tylko zależy od osobowości, charakteru, od kompetencji danej osoby. Więc tutaj pracodawcy, myślę, że warto, żeby cały czas myśleli w takich kategoriach jednostkowych, a nie uogólnienia, a nie daj Boże stereotypów, bo to nam do niczego nie doprowadzi.
Miałem taką sytuację, że do mnie przyszedł pracownik w wieku 62 lat, do pracy, bo gdzieś zgłosiłem zapotrzebowanie. I mówi, ja tu przychodzę tylko po podpis, bo ja wiem, że pan tak mnie nie zatrudni, bo za stary jestem. To było parę lat temu, bo dzisiaj jestem w wieku jeszcze poważniejszym, ale go przyjąłem do pracy, wtedy byłem mocno zdziwiony. Myślę, że tego ofert rzeczywiście nie ma, tak? Że to pani ma rację, ten stereotyp funkcjonuje, czyli osoba powyżej 65 roku życia to jest starsza, niedołężna, chora, nie ma się co samemu zamówić.
My I roszczeniowa jeszcze.
My zapominamy. I wiem to po sobie, bo przekroczyłem 65 lat, jestem emerytem pracującym, czuję się dobrze, nie choruję, w związku z tym...
I dodam pełnym pomysłów, proszę państwa.
Tak, też. Te oferty dzisiaj dla emerytów, czyli 65+, są takie, z jednej strony rozwijajcie się jeszcze indywidualnie, czyli mówimy o Uniwersytecie Trzeciego Wieku, ale to jest samokształcenie, tak? To jest coś, co na rynku pracy jest nieprzydatne. Tak? My mówimy o tym, że te osoby powinny spokojnie jeszcze przez kilka, 5-10 lat pracować, mogłyby pracować, tylko tych ofert pracy niestety nie ma.
I mamy nadzieję, że tych ofert pracy będzie znacznie więcej, przepraszam Pani Małgorzato, już czas nas niestety goni i nie pozwala na kolejną wypowiedź. Będzie szansa w kolejnej audycji. Serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi była Małgorzata Tobiszewska, pełnomocnik Zarządu Pracodawców Pomorza do spraw rynku pracy, prezes Stowarzyszenia Absolwentów MBA i pan Michał Górski, prezes Pętli Żuławskiej, Regionalna Izba Gospodarcza Pomorza. Małgorzata Ławnicka program realizowała, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękujemy, do widzenia.
Partnerem audycji jest polski koncern naftowy Orlen.